Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego RONDO ma 4 oblicza, jak ja naliczyłam, a może i więcej. O tym się przekonamy w tej audycji, zatem może po kolei. Najpierw jednak przedstawię gości. Pani Magdalena Stachowska, prezes Fundacji. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Elżbieta Andrzejewska, pracownik schroniska dla osób bezdomnych. Witam panią.
Dobry wieczór.
I pan Wojciech Wekwert, wiceprezes Fundacji. Również pana serdecznie witam.
Dobry wieczór.
Zatem, zaczęło się kiedy i dlaczego, komu przeznaczone, po co, jaki cel wam główny przyświecał? No właśnie, z jakiej przyczyny, z jakiej potrzeby też?
Generalnie wszystko zaczęło się w 2015 roku, czyli całkiem niedawno. W momencie, kiedy my dużo chcieliśmy robić, mieliśmy dużo różnych pomysłów.
My to znaczy kto? Jakaś grupa była,
się zebrała? Tak,
kto był ojcem, matką, założycielem w ogóle, pomysłodawcą?
Myślę, że my z Wojtkiem dużo gadaliśmy, rozmawialiśmy o tym, co chcielibyśmy robić i w ogóle co tu nowego wymyślić. I okazuje się, że wcale nie trzeba było daleko szukać, bo nie jest ważne robienie jakichś wielkich rzeczy wtedy, kiedy są konkretne potrzeby i nie ma zbyt wielu osób, które chcą na te potrzeby odpowiadać. W ogóle w tamtym czasie, myślę, że nawet też teraz, dużo się słyszało o rozwoju osobistym.
No właśnie, bo macie w swojej nazwie, tak?
Tak, że rozwój
Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego. Mhm,
to jest coś takiego bardzo modnego, co motywuje wszystkich do działania, że wystarczy, że uwierzysz, wszystko możesz, marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia, wystarczy chcieć.
No to tego nie słyszałam, że marzenia się nie spełniają, a marzenia się spełnia, tak?
Tak, to takie ktoś tam to wymyślił. Nie wiem, na ile.
Wiem, że trzeba mieć marzenia do gwiazd, żeby były takie, wie
tak,
pani, nie,
i w ogóle
tyci
sobie
tylko w ogóle.
Wszystko i tak. Wszystko się uda. I zaczęliśmy się zastanawiać, czy ten rozwój osobisty jest faktycznie dla każdego. I wtedy na naszej drodze, to był czerwiec, maj, czerwiec 2015, pojawiły się na naszej drodze osoby bezdomne. I okazało się, że albo ten rozwój osobisty jest dla wszystkich, albo nie. Więc myśleliśmy, co tu zrobić, żeby dane osoby też mogły rozwijać swoje pasje, marzenia, realizować i żeby w ich przypadku też można mówić o rozwoju osobistym. Dlatego wyszliśmy z założenia, że dopóki nie zapewnimy im tych takich podstawowych potrzeb, jak to, żeby miały gdzie mieszkać, co zjeść, w co się ubrać, żeby czuły się bezpieczne, że przynależą do jakiejś grupy, że są wartościowe, że są w jakiejś grupie, że gdzieś przynależą i to im daje jakąś taką wartość dla nich, no to o żadnym takim samorozwoju nie możemy mówić. Dlatego wymyśliliśmy, że będziemy Chrześcijańską Fundacją Rozwoju Osobistego. Tak, aby każdy mógł się rozwijać w indywidualny sposób.
Niezależnie na jakim etapie swojego życia jest, tak? To podkreśla pani, że tak zrozumiałam, że ważne jest to, żeby przynależeć do jakiejś grupy, tak?
Tak.
To jest ważne.
Nikt nie lubi być samotną wyspą.
Poza nawiasem gdzieś.
I każdy chce mieć kogoś, na kim, nie wiem, na kogo może liczyć, na kim może polegać, że się identyfikuje z jakąś grupą społeczną. Myślę, że jest to ważne dla każdego z nas.
Czasami chcemy być sami, bo tak się zdarza, ale nie samotni, prawda? Bo to jest też różnica. Nie wiem, czy to waszym mottem jest, czy co to jest. W każdym razie na waszej stronie przeczytałam, że staracie się być wykrzyknikiem, a nie znakiem zapytania. Proszę rozwinąć.
Tak, to znaczy, że chcemy świadczyć, albo może powiem inaczej, chcemy nie tylko słowem. Bardzo często spotykamy się z tym, że mamy właśnie jakieś plany, marzenia, ale ich może nie tyle nie realizujemy. Nie chciałbym tak kolokwialnie powiedzieć, że ktoś gada, a nie robi. Ale po prostu...
Czasami gada i robi.
Właśnie. I my chcemy być takim wykrzyknikiem. Czyli to, co mówimy, żeby było widoczne, że nie rzucamy słów na wiatr. Chcemy być autentyczni, chcemy być prawdziwi. Czasami może to być dla kogoś trudne, tak? Dlatego, że osoby, które potrzebują pomocy, czasami muszą podejmować bardzo trudne decyzje w swoim życiu. I to jest właśnie taki ten wykrzyknik. Też musimy postawić pewne granice takim osobom i sobie też musimy stawiać granice. Mhm. Więc to czasami to są twarde warunki. I dla nas, i dla innych.
Widzę, że dzwoni telefon. Oczywiście włączamy telefony obydwa, 68 324 22 55 albo 801 327 462. Na razie jednak nie, ale to już numery telefonów. Część z Państwa zna, naszych stałych słuchaczy Radia Zachód. Jak to nie zna, to jeszcze raz przypomnę. 68 324 22 55 albo 801 327 462. Można się włączyć do naszej rozmowy na każdym jej etapie tutaj rozmawiania. Ale powiedział pan, że chcemy. Chcecie czy jesteście?
No, to jest tak, że jesteśmy, ale też zdajemy sobie z tego sprawę, że nie wszystko się udaje. Tylko mówią, że nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi. Dlatego jesteśmy świadomi, że możemy popełniać błędy, że niektóre rzeczy najzwyczajniej możemy robić nieudolnie.
Ale ten rozwój osobisty też nas dotyczy cały czas.
No młodzi jesteście, bo
tak. O, dziękujemy. Ale to jest...
No, taka prawda.
To jest tak właśnie, że stajemy naprzeciwko wyzwaniom. Chcemy odpowiadać na potrzeby, nie chcemy być obojętni. Bardzo boli nas to, gdzie dookoła czujemy taką wielką obojętność. Jest bardzo dużo osób, które pomagają, ale jest jeszcze więcej osób, które mogłyby to robić.
Mhm. I spora liczba obojętnych.
Tak.
No to chyba jest też...
I rosnąca liczba osób potrzebujących.
Potrzebujących, właśnie. Jak to, proszę państwa, wygląda? Bo jesteście, macie schronisko, tak? Może pani jest pracownicą schroniska, to proszę powiedzieć. Ile osób, ile jest tam miejsc dla, czy tylko dla osób bezdomnych, czy jeszcze dla innych osób? Proszę uprzejmie.
Schronisko Nasz Dom mieści się na ulicy Malczewskiego 27 w Zielonej Górze, na osiedlu Malarzy. Nasze schronisko pomieści 20 osób. Są to osoby w wieku od 18 do 72 roku
do
życia. Do 72 roku życia. Są to osoby bezdomne, są to osoby uzależnione po zakładach odwykowo-leczniczych, po ośrodkach wychowawczych, jak również osoby, które są po szpitalach, jak również osoby, które oczekują na dom pomocy społecznej.
Jak ludzie się dowiadują, że można do was trafić?
Niektóre osoby dowiadują się przez ośrodki pomocy społecznej, z którymi współpracujemy. Niektórzy dowiadują się swoimi drogami, jak na przykład właśnie będąc na jakiejś terapii wyjazdowej w jakimś ośrodku i tam jedni drugich się poznają, nawzajem się poznają i w taki sposób przekazują sobie, że jest takie miejsce i tam można uzyskać pomoc.
Mhm. I jak długo taka pojedyncza osoba może być w waszym schronisku? Od czego to zależy?
Powiem tak, jest to proces złożony, ponieważ jak długo ona będzie, wszystko zależy od jej sytuacji, w jakiej się znalazła. Do każdej osoby podchodzimy indywidualnie, jakby pochylając się nad jej życiem, nad jej problemem, co ją sprowadza i jakie kłopoty i sytuacje ma. Chciałabym powiedzieć, że również prowadzimy coś takiego jak indywidualny plan wychodzenia z bezdomności. I to jest bardzo ważne, ponieważ taka osoba, która do nas trafia, to jest przede wszystkim osoba, która chce tej pomocy, która chce zmienić swoje życie i wtedy z taką osobą rozmawiamy. Pierwszym takim naszym spotkaniem jest jakby pierwszy kontakt, czyli jakiś wywiad na temat tej osoby, właśnie dlaczego, jak tutaj się znalazła. Później taka osoba jest diagnozowana i to jest właśnie ważne. Wtedy powstaje ten program wychodzenia z bezdomności przy pomocy właśnie opinii specjalistów, czyli terapeuty i psychologa, który właśnie urzęduje u nas w schronisku. Układamy plan właśnie takiej pomocy, w jaki sposób możemy tej osobie pomóc.
Mhm. Właśnie, to powiedzmy trochę o pracownikach. Ilu jest pracowników?
Pracownicy są niesamowici i odwalają kawał dobrej roboty.
To na pewno to młodzi ludzie, tak?
Tak.
Głównie.
Mhm. Tak. Wszyscy jesteśmy młodzi i pracowników mamy najwspanialszych i najlepszych.
Ilu was tam jest?
Łącznie gdzieś tam na etatach jest tam 4 osoby. Dodatkowo współpracują z nami specjaliści, właśnie psycholog, terapeuta, prawnik. Mamy też kapłana, który nas wspomaga i który też tam pomaga. W zależności tak naprawdę wszystko od potrzeby. Natomiast te takie podstawowe nasze funkcjonowanie jest zabezpieczone właśnie przez tych pracowników etatowych.
A co zapewniacie właśnie? Co zapewniacie tym ludziom, którzy do was trafiają?
Musimy pamiętać, że są to osoby, które trafiają, które znajdują się w kryzysie, są bezdomne, często towarzyszy im uzależnienie, które w ogóle straciły takiego poczucia sensu swojego życia i one są wykluczone jakby ze społeczności. Więc przede wszystkim pierwsze co, kiedy przychodzi ta osoba, to przede wszystkim staram się ją wysłuchać, czyli zobaczyć, jaki jest problem. Ale chcemy jej pomóc właśnie poprzez to, że uzyska u nas przede wszystkim, bo nasze schronisko jest całodobowe, więc czy właśnie poprzez schronienie, poprzez wyżywienie, poprzez wspólną pracę właśnie, poprzez kierowanie na przykład na terapię, tak, czy pomoc właśnie i współpracę ze specjalistami. W taki sposób staramy się właśnie pomóc danej osobie. Nie tylko zabezpieczyć te takie fizjologiczne potrzeby, jak właśnie spanie i jedzenie, choć dla nich jest to bardzo ważne przede wszystkim, bo to często przychodzą osoby, które są zmarznięte, złamane na swoim życiu, zostały złamane przez swoje życie. I często mamy takie doświadczenie, że przychodzą w sposób fizyczny, mając tylko jedną reklamówkę w ręce, nic nie mają. I wtedy taka pomoc jest potrzebna właśnie, żeby doświadczyły właśnie, że coś zjedzą ciepłego, że jest ciepło, że właśnie pomoc rzeczowa, dostaną czyste ubrania, czy właśnie leki.
Że ktoś chyba ciepłym słowem do nich przemówi i zatroszczy się, tak?
Że ich zauważy.
Zauważy.
Tak. I że stanie wobec nich w takim, żeby budować relacje. Ja pamiętam, jak to było z 2 lata temu, trafił do nas pan, który nie był ani w noclegowni, ani w żadnym innym ośrodku i spał gdzieś po klatkach, po dworcach i co chwilę był gdzieś kopany i co chwilę musiał się przenosić. Tu go wyrzucili, nie wiem, ze szpitala, ochrona, w sensie nie był pacjentem, tylko sobie na korytarzu spał, no to został stamtąd wyrzucony, bo nie może przebywać. Poszedł gdzieś indziej, to też go ktoś wygonił. I on był wiecznie niewyspany, bo on nie miał takiego spokoju, że może, bo ciągle musiał czuwać. Ja pamiętam, jak on do nas przyszedł, to on przez 24 godziny on spał. On odsypiał to, że wiedział, że jest bezpieczny, że on może. Potem spał i jadł, potem znów poszedł spać. Aż się wyspał.
Aż nadrobił ten deficyt.
Tak. Inny bezdomny, pamiętam, też kiedyś było, próbował się najeść na zapas. Co jest strasznym widokiem, ale w momencie, kiedy nie wiem, czy będę miał coś za chwilę do jedzenia, no to próbuję, póki jestem, póki mogę, próbuję najeść się na zapas, nie? I strasznie to takie trudne to są widoki, kiedy nawet nie da się wytłumaczyć, że nie musisz, że masz, że jest zapewnione, nie? Także...
No i teraz chciałabym w tym miejscu zacytować słowa Dominikanina, dobrze, ojca Adama Szóstaka, który był u Franciszkanów w Zielonej Górze od 26 do 28 listopada z rekolekcjami i między innymi coś takiego powiedział, co też umieściliście te słowa na waszym Facebooku. Nigdy nikomu nie pomagajcie, jeśli nie będziecie chcieli zobaczyć najpierw, co się w tym człowieku naprawdę dzieje, bo pomagać to też trzeba dyskretnie, mądrze, umieć po prostu, żeby nie dotknąć, nie urazić, prawda, drugiej osoby. No i skąd wy tę wiedzę macie, drodzy młodzi ludzie z Ronda, czyli Chrześcijańskiej Fundacji Rozwoju Osobistego. No i skąd to Rondo się wzięło?
Aha. To za chwilę.
Tak, a może tylko powiem słowo, skąd ta mądrość. Myślę, że też bardzo ważnym elementem nierozłącznym naszej pracy jest to, że superwizujemy naszą pracę, czyli właśnie uczymy się, jak mądrze pomagać i nam jako pracownikom bardzo właśnie taka praca pomaga. Bardzo nas wspiera.
Ojca Adama zaprosiliśmy jako fundację, żeby poprowadził rekolekcję o tematyce dobrze jak chleb, jak mądrze pomagać, żeby zarażać naszą lokalną społeczność i pokazywać, że faktycznie nie jesteśmy sami dla siebie i że musimy czasami z siebie coś dać.
Z tego, co widziałam na zdjęciach, to kościół Franciszkanów był wypełniony po brzegi.
Dosłownie.
Tam zainteresowanie było duże.
Tak, bardzo duże. Z czego się bardzo cieszymy. Ale on tam uderzył właśnie w to, że... My nie możemy też wychodzić z takiej pozycji, nie wiem, znawcy, specjalisty, że my to znamy rozwiązanie na wszystkie problemy, że często oceniamy i z góry patrzymy na dane osoby. A to jest bardziej ten moment chyba uniżenia się, budowania relacji, stanięcia obok i takiemu wspólnemu gdzieś tam próba towarzyszenia przy tych jego problemach. Oczywiście przy pomocy fachowców i specjalistów, ale jednak to, żeby stanąć razem i towarzyszyć, a nie oceniać, bo nie wiemy, co ta osoba przeszła.
Mm-hmm. To mi się przypominają słowa Gabriela Marqueza chyba, który powiedział, że z góry na człowieka to można wtedy tylko patrzeć, kiedy chce mu się pomóc, żeby stał. Tak, prawda?
Tak.
A jakże często tak wydaje nam się, że rozumy pozjadaliśmy i bardzo... mamy takie prawo do tego, a nie tak, mamy. Że w tej poziomej, prawda, relacja na tym takim samym poziomie, prawda, powinna być.
Tak, ale bardzo często te osoby pokazują nam to, że my możemy się dużo od nich nauczyć.
Naprawdę. A czego? Bo ja tak właśnie słyszę często, że my się możemy nauczyć. Ale czego?
Mnie uczy to pokory, bo pokazuje, że każdy z nas może stać się kiedyś osobą bezdomną, że te sytuacje są tak nieprzewidywalne. Były osoby, które miały naprawdę...
I to bym chciała, żebyście właśnie państwo powiedzieli, bo macie właśnie w swoim schronisku przede wszystkim osoby bezdomne, tak? Co się dzieje? Jakie stoją historie za tymi ludźmi, którzy do was przychodzą? Czy tracą... Dlaczego stają się bezdomnymi? Czy to z dnia na dzień? Czy to jakiś proces jest w ich życiu? Co się dzieje? Co takiego spotyka te osoby, że właśnie, tak jak pani tutaj mówi, nie mają gdzie potem spać własnego kąta?
Muszę powiedzieć, że akurat mieliśmy taką sytuację, jeden z naszych mieszkańców właśnie tak do nas trafił, kiedy dzielił się właśnie w swojej sytuacji, że jak się stał osobą bezdomną. W wieku 6 lat podczas właśnie tego czasu stracił najbliższą rodzinę, czyli właśnie rodziców, rodzeństwo, przy czym był problem właśnie alkoholowy, problemy zdrowotne. Ta osoba tak naprawdę mieszkała pod mostem, dosłownie słowa znaczeniu.
Od którego roku życia?
Znaczy nie, ten proces taki był kilka lat tej osoby takiej właśnie, że w taki sposób funkcjonowała. Natomiast problemy zdrowotne przyczyniły się do tego, że trafiła do szpitala i dostaliśmy właśnie telefon ze szpitala właśnie z zapytaniem, czy byśmy nie przyjęli pana, że jest taki pan, który ma taką sytuację. Takie problemy zdrowotne i taki pan do nas właśnie trafił. Był u nas w schronisku, mówię dlatego, że był, ponieważ usamodzielnił się. Ten czas w schronisku dał mu bardzo dużo. Przede wszystkim jakby na nowo nawiązał taki kontakt z drugim człowiekiem. Pozyskał pracę, pracuje. Jak i właśnie o tym, co mówiłam wcześniej, ten proces wychodzenia z bezdomności, taki który właśnie dostosowujemy do każdej osoby, to właśnie usamodzielnienie się, czyli znalezienie pracy, czy skończenie jakiegoś kursu. I właśnie ten nasz mieszkaniec to uczynił, gdzie w późniejszym czasie właśnie wynajął pokój i dzisiaj jest osobą samodzielną.
Czyli...
Historia pisze tutaj nam tutaj różne wersety, tak? Różne rozdziały.
Za każdym człowiekiem
każdy ma
jakąś
inną historię, tak?
Czyli dla was najbardziej takie satysfakcjonujące jest to, że te osoby się usamodzielniają?
Tak.
Że potrafią iść w życie potem i samodzielnie radzić sobie?
Ale też odzyskują godność, bo to jest tak, że...
A właśnie co mówię? No,
mieszkanie dzisiaj mam, jutro mogę nie mieć. Auto mam, mogę nie mieć. Dzisiaj pracuję, jutro tej pracy mogę nie mieć. Dzisiaj jestem zdrowy, jutro mogę być chory. W momencie, kiedy odzyskuję godność, to jest coś takiego, czego nikt mi nie zabierze. Mogę nie mieć domu, rodziny i tak dalej, a godność to jest coś, co jest czymś bardzo ważnym dla danej osoby.
To jest chyba taki stan ducha, prawda? Że tutaj już nie zawsiane.
Taka wiara w siebie, że dam radę, co by się nie działo. Coś, o czym chciałabym powiedzieć, to jest stereotyp osoby bezdomnej. Nam się często wydaje, że osoba bezdomna, i to nawet jak rozmawiamy z mieszkańcami miasta naszego, to często widzimy, że sam sobie zasłużył, sam sobie winny, a to tak nie do końca jest, bo to, że ktoś jest osobą bezdomną, no to coś to spowodowało, bo pił, no ale dlaczego pił? Może miał jakiś problem i wtedy, kiedy ten problem się pojawił, nie znalazł odpowiedniej osoby, która mogłaby mu w tamtym momencie pomóc, a potem to już jest taka trochę lawina, nie? A też bardzo często to, co widzimy, dane osoby ponoszą konsekwencje złych decyzji swoich rodziców. Bo rodzice coś nawalili, tam coś było nie tak, były jakieś uzależnienia, potem dzieci były w tym wychowywane, nie miały skąd czerpać tych dobrych wzorców, albo się to za nimi dalej ciągnęło, no i to poszło dalej, nie?
A często się mówi, że nasze życie, nasz wybór, tak? Ale czasami los tak płata różne figle, że, prawda, czy stawia takie przeszkody, bariery, blokady jakieś, że trudno je pokonać jest, stąd.
To jest też tak, że przecież ja patrzę na swoje życie, gdzie dokonałem pewnie z 1,5 miliona dziwnych i złych wyborów, ale miałem blisko siebie osoby, które mi pomogły, które właśnie w takich jakichś sytuacjach dla mnie trudnych mnie podnosiły i nie pozwoliły, żebym gdzieś tam, żeby moje życie potoczyło się tak, a nie inaczej. A często właśnie te osoby nie mają takiej bliskiej więzi z kimś, kto by je chwycił za rękę i pomógł wstać. I zaczyna się ten los toczyć po prostu z górki i to tak jest.
Lawina taka.
Tak.
Mhm. No właśnie, a czasami tak jak tutaj pani powiedziała, że tacy zwykli, mówiąc kolokwialnie, przeciętni mieszkańcy, no właśnie, albo z góry patrzą na kogoś takiego, albo pogardliwie, albo obojętnie, prawda?
No tak jest, niestety. Ale to wynika, myślę, z braku jakiejś tam wiedzy.
My z góry zakładamy, że każdy człowiek jest dobry. A te nasze właśnie decyzje są czymś spowodowane. Może być tak, że ktoś patrzy na taką osobę, bo sam został przez taką osobę zraniony, może czuć się czasami oszukany, dlatego że te osoby czasami będąc na ulicy w różny sposób, można powiedzieć tak, kombinują, żeby przeżyć. My możemy czasami czuć się oszukani, daliśmy komuś 5 zł, a ta osoba poszła na, nie wiem, wydała je na alkohol. Moje patrzenie na to jest takie, że za któreś 5 zł kupi sobie bułkę.
A jak jest w waszym przypadku? Jeżeli widzicie na ulicy osobę, która prosi, żebyście wsparli finansowo, dajecie te pieniądze czy nie?
Czy ja tam kieruję do schroniska.
Ja również. Jeżeli tak. Jest taka bardzo, bardzo pilna potrzeba, to oczywiście na takiej zasadzie pomóc, że podejść do sklepu, kupić jakiś produkt czy żywność, ale oczywiście w pierwszej kolejności odsyłanie do instytucji, które mogą udzielić tej pomocy.
I to jest taki pierwszy też sprawdzian, czy tej osobie zależy. Bo to jest to, jeżeli danej osobie zależy, to ona będzie stała całą noc pod drzwiami i będzie czekała, w sensie, żeby nas trafić, trzeba być trzeźwym. Więc jeżeli ktoś bardzo chce, a jest pod wpływem alkoholu, no to musi jeszcze jedną noc gdzieś przeczekać i może przyjść rano o 7, kiedy będzie trzeźwy. I są osoby takie zdesperowane, które czekają twardo, 7 rano wybija, pukają, dmuchają w alkomat, 00, to zaczynamy.
No dobrze, ale nie każdy ma na tyle silnej woli. I co? Wtedy?
Jeżeli jest taka sytuacja, zresztą spotykaliśmy się bardzo często, mieliśmy takiego jednego pana, który zawsze obiecywał, że przyjdzie, ale zawsze był w stanie wskazującym. Co możemy zrobić? Kochać. Kochać i czekać. Myślę, że na siłę nie jesteśmy w stanie nikogo przyciągnąć i to też nie chodzi o to, żeby coś robić na siłę. Chcemy, żeby to był świadomy wybór każdej osoby. Ale nie zawsze, tak jak pani mówi, się da, więc po prostu czekamy, co jakiś czas odnawiamy nasze znajomości, powiedzmy tak, czyli co jakiś czas wracamy w to miejsce, rozmawiamy z daną osobą i po prostu jesteśmy przy nim.
Ja myślę, że wam też pomaga to, jak przeczytałam o was, że jesteście osobami wierzącymi, że całe wasze zaangażowanie wynika też z osobistej relacji z Jezusem. I tu myślę, że też chyba bardzo dużą pomoc macie, prawda?
To jest wspaniała perspektywa, bo nie ma rzeczy niemożliwych wtedy.
Ja myślę, że w ogóle jak nas znam, to właśnie z tego powodu to wszystko się zaczęło.
No właśnie, bo to ja mówiłam o tych czterech obliczach. To jedno to rondo schronisko, drugie rondo modlitwa. To teraz troszkę więcej może o tym.
No my z Magdą poznaliśmy się u franciszkanów, zresztą też w parafii Franciszka w Zielonej Górze razem we wspólnocie z Magdą byliśmy i różne pomysły, jak Madzia na początku wspomniała, rodziły się w naszej głowie. Tam też nadal należymy do wspólnoty i jako fundacja też zawsze w drugą sobotę miesiąca organizujemy takie spotkania modlitewne u franciszkanów i staramy się właśnie modlić i za naszych mieszkańców, za naszych pracowników, za te osoby, z którymi mieliśmy do tej pory jakikolwiek kontakt. No i też dlatego, że jesteśmy wierzącymi, to takie spotkania też dodają nam siły i takiej pewności, że to, co robimy, jest właściwe.
Nie chcemy tylko gadać, ale chcemy też robić, więc tak jak Wojtek powiedział, no chcemy Ewangelię wprowadzać w czyn. Mhm. Większość Pisma Świętego jest o ubogich, wdowach, sierotach i właśnie czujemy, że do tych osób jesteśmy po prostu posłani. To też są dzieci króla. I po prostu chcemy służyć. I to jest coś, co od początku tak naprawdę nas rozpalało. Coś, do czego jeszcze chciałabym nawiązać, to...
No i tylko wtrącę, tak? No i po czynach ich poznacie, tak?
Amen.
Tak, co dalej?
Bardzo coś, co jest, myślę, trudne w tej pracy, to jest wtedy, kiedy widzimy, że dana osoba, pomimo naszych najszczerszych chęci, ona wybiera inaczej i sama marnuje sobie życie.
A to przykre,
i dokonuje,
prawda?
Złych decyzji, znaczy złych, takie, które ją potem dużo kosztują i gubią, ale ona też ma wolną wolę, ona ma wolność, oczywiście. Ona ma prawo dokonać takiej decyzji. I tak jak Wojtek powiedział, to jest coś, co musimy na to pozwolić, zostawić i gdzieś tam czekać, bo może za którymś razem będzie ten moment, że jednak się przełamie i będzie chciała spróbować raz jeszcze.
Ale też mi się tak wydaje, że stoicie przed takim trudną sytuacją, bo to ciężko jest widzieć, że ktoś sobie łamie życie. Jakoś widzicie to, przeczuwacie, że z waszego doświadczenia wiecie, co się może zdarzyć z tą osobą, prawda? A jednak oddajecie im tę wolną wolę. Proszę bardzo, masz prawo decydować o swoim życiu. No, nie można ubezwłasnowolnić, prawda, takiej osoby. Ale to jest chyba niełatwa sytuacja.
Nie jest łatwe. Znaczy, jeżeli jest bezpośrednie zagrożenie życia, to wtedy wiadomo, jest wzywana policja czy tam pogotowie. To są jak gdyby takie rzeczy, że nie ma dyskusji.
Teraz taki czas nadchodzi, kiedy w nocy są mrozy, tak? Więc nie można zostawić osobie...
No i tutaj apel do wszystkich państwa, którzy nas słyszą, prawda? Żeby jednak reagować.
Jak widzimy poniżej osobę, zera, to faktycznie to jest bezpośrednie zagrożenie.
Siedzącą gdzieś, czy śpiącą, nie daj Boże, czy no właśnie potrzebującą wsparcia, pomocy, to żeby reagować, nie być obojętnym, prawda?
Dokładnie tak.
Ja przypomnę numery telefonów 68 324 22 55 albo 801 327 462. Gdyby ktoś z Państwa chciał się, tak jak mówiłam, włączyć do rozmowy, to oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy. A w studiu są, przypomnę, przedstawiciele Chrześcijańskiej Fundacji Rozwoju Osobistego Rondo w Zielonej Górze. Pani Magdalena Stachowska, prezes tej fundacji, pani Elżbieta Andrzejewska, pracownik schroniska dla osób bezdomnych, a także pan Wojciech Wekwert, wiceprezes fundacji. Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego Rondo. Pani Magdo, to skąd ten skrót Rondo się wziął?
Wszystko zaczęło się od żartu, co Pan Bóg robi na rondzie. Nawraca. To jest jego miejsce. Chcę, aby to było jego miejsce, ale wjeżdżając na rondo trzeba mu ustąpić pierwszeństwa. Ale też rondo to jest skrót od rozwój osobisty na drodze oczyszczenia. Skoro rozwój osobisty, to chcemy, żeby każdy się rozwijał i uważam, że to jest nasze zadanie. Odkrywać swoje pasje, powołanie, spełniać faktycznie marzenia, ale bardzo często one mogą się dokonywać tylko wtedy, kiedy, nie wiem, przebaczymy, pogodzimy się z przeszłością, wybaczymy bliskim nam osobom, kiedy posprzątamy to, co było gdzieś tam nie tak i zaczniemy budować na nowych fundamentach, nie?
I tego też uczycie waszych podopiecznych?
Staramy się, chociaż to wszystko nie jest takie...
Łatwe,
ale też my w naszej pracy z bezdomnymi wszyscy wiedzą, że jesteśmy osobami wierzącymi, ale jakoś nie afiszujemy się z tym tak bardzo. To nie jest wymóg, żeby być u nas. Nie trzeba być osobą wierzącą. Nie trzeba chodzić do kościoła, nawet nie trzeba nam mówić, że a Pan Bóg jest dla kogoś ważny. Bo to jest, liczy się dla nas człowiek, a to wszystko gdzieś tam jest tak z boku przemycane, nie?
A jak wygląda dzień powszedni waszych podopiecznych? Co oni tak właściwie tam robią?
Część naszych mieszkańców, tak jak mówiłam, w tym procesie takim usamodzielnienia się, czyli podejmuje właśnie różne kursy, czy właśnie podjęło pracę, więc wychodzi rano z domu, ale takie obowiązki...
No dobrze, podjęło pracę, ale pracę znaleźć to też niełatwo. Pomagacie oczywiście,
To oczywiście, też pomagamy, ponieważ właśnie to jest właśnie w tym procesie wychodzenia właśnie z bezdomności, właśnie kiedy szukamy, pomagamy szukać tej pracy, tak, wspólnie. Natomiast dzień wygląda jak u nas we własnym domu, czyli wstajemy, mieszkańcy mają swoje obowiązki codzienne, czyli sprzątają, tak? Przygotowują wspólnie sobie posiłki, gotują.
I grzecznie, pokornie to robią?
Myślę, że bardzo chętnie. Myślę, że też uczymy się tego wspólnie z nimi i oni również na nowo się uczą, ponieważ przez jakiś dłuższy czas, okres czasu oni nie mieli takiej sytuacji, nie mieli domu, więc nie robili takich czynności i w sposób na nowo uczą się właśnie. I właśnie obsługiwać pralkę, jak załączyć pralkę. Mamy osoby, które chętnie właśnie gotują i przygotowują wspólne posiłki, więc takie codzienne właśnie obowiązki, które my wykonujemy w domu i też chcemy, żeby właśnie poznawali i doświadczali, że to jest dom ich i tu mieszkają i to oni właśnie tutaj są takimi trochę gospodarzami i właśnie uczestniczą w tych pracach codziennych.
To jest chyba też takie sedno, prawda? Tak, poczucie tego domu, ciepła.
Tak.
Tego, co wokół.
Potem wracają do nas, nawet jak się usamodzielnią albo gdzieś wyjadą, często wracają na święta, dzwoni telefon, no tam dzień dobry pani Wiolu, przyjeżdżam na weekend do domu. Ale no do domu, czyli no gdzie? No tutaj na Malczewskiego do was, nie? Więc i potem bardzo utrzymują też ten kontakt i przychodzą na kawę i poopowiadać, co się udało i się chwalą różnymi rzeczami. Często też są inspiracją dla innych bezdomnych, którzy jeszcze u nas są.
A jak im się już tak udało w tym życiu, to jeżeli rozmawiacie, to z tej rozmowy wynika, że co było najważniejsze w tej waszej pracy, co pozwoliło im właśnie tak się odbić?
Chyba taka wiara, że to im się uda, bo to całą pracę oni wykonują.
To, że wierzymy w nich, że dadzą radę, tak? Że to jest kolejna szansa, którą mogą wykorzystać.
To się też, te relacje to na takim zaufaniu w pewnym stopniu chyba muszą opierać, prawda?
No tak, ale to dwie strony się uczą tego zaufania do siebie. Tak, dlatego że pierwsza osoba przychodzi nieufna. My jako fundacja też nie wiemy do końca, czego się spodziewać, znając historię tylu ludzi, z którymi mieliśmy przyjemność się spotkać. Więc nawzajem uczymy się zaufania do siebie.
Ale to, co często mówimy, że wolimy pomóc 10 osobom i zostać oszukanym i wyjść na naiwnych, takich dobrych, którzy oni pomogli, a oni nas oszukali, niż raz nie pomóc osobie, która tej pomocy naprawdę potrzebowała. Także tak jak ktoś się kiedyś zastanawia, czy dać na bułkę, czy nie, dajmy. No to my będziemy rozliczeni z tego, czy daliśmy, czy nie, wtedy, w tamtym momencie. A co już ten ktoś zrobi z tą naszą pomocą, to już jest jego sprawa.
Nie nam oceniać.
Dokładnie.
Mhm. Święta się zbliżają, ale zanim do świąt, to ja bym jeszcze chciała o tym Rondo Bistro nam zostało i Rondo Kultura, te inne jeszcze oblicza Ronda.
Tak, Rondo Bistro powstało w tym roku, w marcu. Postanowiliśmy, albo poszukiwaliśmy nowych środków, które wspomogą pracę schroniska i tak nie za bardzo wiedzieliśmy, co zrobić, ale że uwielbiamy w ogóle gotować.
Też ja tam uwielbiam jeść.
Nie, ale jako też prywatne osoby to tak pomyśleliśmy, że może w tej dziedzinie i udało się w sumie w 1,5 tygodnia otworzyć bistro w budynku Nowity na ulicy Dekoracyjnej, z którego dochód przeznaczamy na działalność fundacji, między innymi schroniska. No to jest taki...
Co tam smacznego można zjeść?
Nie mamy schabowych i mielonych, mamy zawsze
coś... czasami są.
Ale to one są wtedy wyjątkowe. Mamy zawsze coś takiego, co każdy lubi, ale nie zawsze mamy czas w domu, żeby takie rzeczy gotować, więc zawsze mamy coś innego, zawsze jest 5 dań do wyboru, w tym jedno wegetariańskie plus 2 zupy. No i to są takie
to
rzeczy...
To ładny wybór.
Dzisiaj była, słuchajcie, karkówka w Coca-Coli.
Tak.
Tak. Albo zupa pomidorowa z prażonym sezamem.
Kto wymyśla takie
Mamy cudowne dziewczyny, które gotują, które tam ogarniają wszystko i na bardzo wiele takich pomysłów
smakowitych.
I one brzmią czasami dziwnie, ale naprawdę są dobrze połączone. Nie wiem, coś, co mnie na początku bardzo zaskoczyło, to były piersi kurczaka w mleczku kokosowym, w zielonej herbacie i limonce. I faktycznie bardzo dobre. Nigdy w życiu bym tego w domu nie ugotowała, ale naprawdę jest to smaczne. Także jak ktoś ma ochotę zjeść coś takiego nietypowego.
Wymyślnego.
Tak, to zapraszamy do nas. Bistro się nazywa Pełnia Obfitości, więc za niewielkie pieniądze można
Właśnie,
się...
za jakie pieniądze? Znaczy tak, to są przystępna cena. Tak?
Normalne ceny na rynku. Czasami nawet klienci sami nam mówili, słuchajcie, kiedy podniesiecie ceny, bo to się wam pewnie w ogóle nie opłaca. Ważne, że wam smakuje.
No, ale pytanie teraz, skoro nazwa, jak to było? Obfitości.
Pełnia
obfitości. To rozumiem, że posiłek jest za tę kwotę obfity.
Się najadamy, tak.
Czyli Rondo Bistro, no niech się, niech wam się wiedzie i dziękuję. Rondo Kultura.
Organizujemy różnego rodzaju, jak czas pozwoli, koncerty, tak jak na przykład był koncert zespołu Exodus. Pomagaliśmy też przy spotkaniu autorskim z raperem Tau. Z tego tytułu też był zaproszony ojciec Adam Szustak.
Już drugi raz
do Zielonej Góry.
Obsługiwaliśmy cateringowo w parafii Ducha festyn, gdzie małe TGD śpiewało. Tak, do tego przecież chociażby te imprezy kulturalne, które dzieją się przy schronisku, czyli festyn z mieszkańcami i teraz będzie choinka też dla wszystkich tam.
Pracujemy
osób.
Na okrągło jak na rondzie.
No, prawda. Nazwa zobowiązuje w końcu.
A co?
To powiedzcie jeszcze troszkę, czego dowiedzieliście się na tych rekolekcjach ostatnich z ojcem Adamem Szustakiem, jak mądrze pomagać. To może podzielcie się tą wiedzą z wszystkimi, bo teraz święta się zbliżają. Każdy chce być taki jeszcze lepszy niż jest, w związku z czym to może trochę podpowiedzi.
Ja myślę, że powtórzę to jest słowa ojca Adama Szustaka, który powiedział, że dopóki nie zobaczymy tego człowieka od środka i w środku, to nie jesteśmy w stanie.
Ale jak go zobaczyć?
No ale to myślę, że to jest to odkrywanie tego człowieka.
Poświęcanie
mu czasu, rozmawianie, przebywanie. Ja mogę to powiedzieć, w schronisku dyżur jest 24 godziny, więc pracownicy są cały czas i jesteśmy do dyspozycji. Czasami jest tak, że ktoś przyjdzie o godzinie 23:04, potrzebuje rozmowy. I myślę, że to jest właśnie taki czas
mieć.
Trzeba dać czas. Trzeba być dla drugiego człowieka. Ale
ja sobie tak myślę,
poznawanie
że...
właśnie, kiedy się przebywa z sobą, to się poznaje i to myślę, że to jest to.
Tak sobie myślę teraz, że to, co cennego wydajecie, to ten czas na rozmowę taką, to jest bezcenne moim zdaniem. Czas dany takiej osobie, która potrzebuje rozmowy.
Ojciec Adam głównie mówił o tym takim budowaniu relacji, o tym, żeby spotykać się z drugą osobą i tam wszystko chodzi o miłość. To jest taki
wspólny
mianownik.
Ale to
zakrzumnie,
pani Magdo.
Ale pani, to, że pani poświęca swój czas...
No to można nazwać miłością do drugiego człowieka.
Bo to jest coś, co nas kosztuje.
No tak, bo nam się wydaje, że miłość to już coś takiego wzniosłego. A to jest takie kroczki.
To jest takie wystarczy, że ja chcę i że rezygnuję z czegoś. To, że dam komuś 5 zł na bułkę, no to sobie nie kupię Snickersa. I to jest ciągłe jakieś tam rezygnowanie z siebie i dawanie siebie. I często dostawanie za to, ale jak gdyby ciągłe trwanie w tym.
Ale musimy też sobie zdać sprawę, że... Nasz czas też kiedyś dobiegnie końca.
Ale pan powiedział, młody człowieku.
Naprawdę. Często o tym myślę. I dlatego ten czas jest dla nas też taki cenny. Dlatego my czas innym możemy dawać tylko poprzez miłość. I dlatego może to tak szumnie brzmi. Ale to jest coś, co mamy najcenniejszego. Kiedy patrzymy na to, jak ludzie blisko nas odchodzą, każdy mówi, nie mógł jeszcze trochę. I to właśnie chodzi o ten czas.
Spieszmy się kochać ludzi.
Tak szybko odchodzą.
Ale też myślę, że to też jest kwestia edukacji, dlatego też na przykład mieliśmy cykl warsztatów na przykład w Zespole Szkół Katolickich, gdzie do młodzieży mówiliśmy od zera do bohatera, od edukacji do akceptacji, że żeby też młode osoby uwrażliwiać na te osoby bezdomne, no bo nie wiem, czy pani też ma takie doświadczenie, ale my widzimy, że na przykład w kościele, czy ogólnie w mieście, czy gdzieś, ciągle działają te same osoby. A one kiedyś przestaną działać i trzeba edukować osoby, które
tak
będą
jest.
Wspólnie.
Sztafeta taka. Przekazać pałeczkę.
Dokładnie
innym,
tak.
Prawda? Zgadzam się tutaj. Ale pan coś powiedział takiego ważnego jednak, panie Wojciechu. Ale pan jest, no tak mi się wydaje, że jeszcze młody na takie... Ale,
krzesełko z przodu już jest.
Nie, o czymś takim pan powiedział, że tak ja to zrozumiałam, że jednak doceniać tą każdą chwilę, tak? Z tym
drugim
człowiekiem. Doceniać to, a czasami tak... Albo nie mamy czasu, albo nam się nie chce, albo tam
różne inne
powody.
Ale to też jest tak, że mamy doświadczenie naszych bezdomnych, którzy u nas byli, i na przykład umarli. zmarli. I to też jest tak, że zawsze jest takie pytanie, kurczę, czy na pewno wystarczająco poświęciliśmy czasu, czy może mogliśmy coś jeszcze.
Właśnie.
A może gdyby wtedy nie opuścił schroniska, no to mamy naszych bezdomnych, którzy przez to, że wybrali, że odchodzą, na przykład zaczęli z powrotem pić alkohol, po czym wydali się w bójkę i leżą nieprzytomni w szpitalu na przykład i umierają. I zawsze jest takie pytanie, a przecież mogliśmy pewnie jeszcze, może coś jeszcze.
No właśnie, to teraz z kolei ja mam, tak mi się nasuwa takie pytanie, jeśli chodzi o wątpliwości, czy miewacie takie i czy często, jak sobie z tym radzicie? Bo to nie,
ja myślę, że wątpliwości
pytanie.
Zawsze są, natomiast to człowiek podejmuje dany swoją decyzję w swoim życiu. My za niego też nie jesteśmy w stanie wziąć ani odpowiedzialności, ani podjąć tej decyzji.
Ale to są te dylematy jednak takie.
To są
takie.
Dylematy, dlatego mówię, nawet gdyby ta pomoc była najcudowniejsza i nie wiem, co byśmy tu wymyślili, dopóki człowiek sam nie będzie chciał wyciągnąć tą rękę swoją i powiedzieć, że potrzebuje tej pomocy i chce, no to czasami ciężko cokolwiek uczynić.
No, pewnie też macie takie doświadczenia z ludźmi, że jedni mają tę siłę, a inni tej siły nie mają. I to też mi się wydaje, jest taki dylemat, czy coś na siłę próbować, czy jednak nie, ale to już może innym razem porozmawiamy, ponieważ 5 minut jest do godziny 21, a jeszcze święta będziecie wyprawiać, to proszę troszeczkę o tych świętach
tak,
powiedzieć.
Tak, przed nami święta, może nie chcę mówić, że schronisko, bo czujemy, że to jest nasz dom. Nasz dom, mówimy też często jako pracownicy, że idziemy do domu i mamy takie poczucie, że to też jest nasz dom. I razem jako pracownicy z mieszkańcami oczywiście, jak co roku organizujemy wspólną Wigilię 24 grudnia, ale jeszcze wcześniej też mamy taką piękną organizację, będziemy wspólnie z mieszkańcami, jak również zaprosimy sąsiadów naszych z osiedla malarzy na taką inicjatywę, jak właśnie podwórkowa choinka, czyli taka osiedlowa, gdzie wcześniej właśnie 8 grudnia zorganizujemy warsztaty pieczenia pierników, będą warsztaty ozdób choinkowych i wspólnie będziemy świętować i przygotowywać do tego czasu, więc na pewno się zgromadzimy wszyscy jako i sąsiedzi i ci, którzy są naszymi przyjaciółmi i mieszkańcy właśnie i pracownicy. Będziemy świętować właśnie przy takiej choince ogromnej, którą postawimy przed naszym domem, przed schroniskiem i tam będziemy ją ubierać. Na pewno będzie coś ciepłego do picia, jak i również jakieś ciasto.
No serca gorące będą i to najważniejsze, będą was grzać.
Tak.
Ale też bardzo ważna sprawa, że mieszkańcy, tak, zaakceptowali ten wasz dom, tam okoliczni mieszkańcy, że jakoś tak się integrują, nie patrzą obojętnie czy pogardliwie wręcz.
Sąsiedzi po prostu bardzo przyjaźnie do nas są nastawieni.
Pozdrawiamy
wszystkich naszych sąsiadów. Niektórzy nasi mieszkańcy, nawet muszę powiedzieć, nawiązali bliższy kontakt z naszymi sąsiadami, kiedy właśnie jest jakaś potrzebna pomoc, czy właśnie w ogródku, czy właśnie przychodzi zima, że trzeba odśnieżyć chodniki, czy podjazdy, to kiedy ktoś poprosi naszych mieszkańców, chętnie właśnie idą pomóc.
Wspaniali jesteście, drodzy młodzi, zaangażowani. Chcielibyście kogoś pozdrowić, bo czas na nasze spotkanie.
Ja myślę, że szczególnie pozdrawiamy naszych mieszkańców, jeśli nas słuchają, no to serdecznie
pewnie słuchają.
Pozdrawiamy ich, tak.
No i też wszystkich pracowników.
Ja też pozdrawiam.
Pracowników fundacji. No i też ja bym chciała podziękować naszym wszystkim darczyńcom, którzy wspierają naszą pracę, bo często bez ich pomocy to byłoby to o wiele, no byłoby to znacznie trudniejsze, także wszystkim tym, którzy kibicują rondu.
A jeszcze z kim współpracujecie?
Tak, oczywiście współpracujemy z ośrodkami pomocy społecznej, z ośrodkami odwykowymi współpracujemy, z noclegownią z Zielonogórską, z Caritasem, z Domem Pomocy Społecznej.
Dobrze.
Z wszystkimi instytucjami pomocowymi tak naprawdę i urzędami.
Wymieniamy się też doświadczeniem, tak? Z Domem Samotnej Matki przecież.
Mówiliście, czego wy życzycie innym, a czego wam życzyć w takim razie?
Ja bym chciała tylko jedną rzecz dodać, bo w związku z tym, że zbliża się zima i często zastanawiamy się, jak mądrze pomóc, kierujmy do instytucji, które się bezpośrednio tym zajmują. My nie musimy bezpośrednio sami brać osoby bezdomnej do auta, czego w ogóle radzimy nie robić. Tylko można do nas dzwonić, my zawsze też pokierujemy, ale do naszego ośrodka pomocy społecznej są instytucje, które zajmują się bezpośrednio pomocą osobom bezdomnym i najlepiej to tam po prostu informować, że są takie osoby i oni już wedle swoich kompetencji zajmą się.
Nie być obojętnym też na ludzi.
Ale nie trzeba za wszelką siłę brać ich do domu. To o to
tak,
nie chodzi.
Ale pomagać, nie? Ale tak. Nie być obojętnym.
Nie być obojętnym.
Tak jest. Zgłosić tam, gdzie trzeba. Czego wam życzyć? O!
Czasu. O.
Czasu, tak.
Czasu. No to czasu w takim razie. No i tej miłości.
Tej miłości
wam życzę. Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego Rondo w osobach. Magdalena Stachowska, prezes fundacji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Pani Elżbieta Andrzejewska, pracownik schroniska dla osób bezdomnych. Dziękuję.
Dziękuję.
I pan Wojciech Wekwert, wiceprezes fundacji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.